problem z głowy.
Witam, Wanda Wasilewska. W dzisiejszej audycji opowieść Sławka i Krzysztofa o swoim doświadczeniu w trzeźwieniu. Także informacje o tym, gdzie można szukać pomocy.
20 lat to uciekło zupełnie. Może nie jestem takim klasycznym przykładem alkoholika, ale ja zacząłem pić bardzo późno. Powiem tylko tak na wstępie o tym, bo właściwie to nie ma znaczenia, kto kiedy zaczął pić. Ważne jest raczej, kiedy skończył. Ja zacząłem pić już w okresie, kiedy skończyłem studia i właściwie przede mną życie tak otworzyło się podwojem szerokim i teraz miałem o sobie decydować już w pewnym tym zakresie i no nie potrafiłem i ten alkohol mi w tym pomógł. Praktycznie tak się zaczęło, że nie mogę powiedzieć, że uzależniałem się lata. Nastąpiło to bardzo szybko i stwierdziłem, że bardzo dobrze mi się z tym żyje. I tak 20 lat uciekło.
A Krzysztof?
No mnie trochę mniej ukradł ten alkohol z mojego życiorysu. Mogę tak powiedzieć, że takie dobre 12 lat. Bo ja w jakichś tam latach młodzieńczych nie piłem alkoholu, ja wręcz się tam zarzekałem, że nie będę pił. To się też zaczęło w wieku 21 lat. Pamiętam osiemnastki, które były robione. Pamiętam, że chodziłem na te osiemnastki, potrafiłem wypić drinka, potrafiłem wypić lampkę jakiegoś tam wina i na tym to się wszystko kończyło. To uzależnienie być może gdzieś tam już zaczęło funkcjonować, natomiast ja zupełnie sobie z tego nie zdawałem sprawy i jak gdyby umiałem. Także ten alkohol gdzieś tam czeka zawsze.
To moje 20 przepitych lat. Chciałbym, żeby dla kogoś było to iskierką nadziei, że można niektóre rzeczy, że można ominąć.
Można przewidzieć, myślisz?
Można przewidzieć, jeżeli, to znaczy przewidzieć do końca nie, ale jeżeli zaczyna się tylko coś dziać nie tak z piciem, to można to u siebie już rozpoznać. To znaczy, jeżeli to picie pomaga w codziennym życiu.
Jaki to był moment, kiedy poczułeś, że picie pomaga ci w życiu, w realizacji twoich pomysłów, zamierzeń, marzeń może wręcz?
Picie we wszystkim mi pomagało. Z kobietami, w stosunkach w pracy, w realizacji różnych pomysłów takich, które miałem życiowych i na trzeźwo nie mogłem się zdecydować na to. Bałem się, czy zrobić to, czy tamto. A skoro wypiłem, to wszystko wydawało się proste, łatwe i realne.
Czy możesz podać jakieś przykłady?
Moje małżeństwo właściwie było pod wpływem alkoholu zawarte i trwało lata pod wpływem alkoholu. Pod wpływem alkoholu się skończyło. Praca zawodowa, która sobie wyobrażałem to tak, że to będzie to, co chcę, ale okazało się, że właściwie wybrałem swoją przyszłość pod wpływem alkoholu.
A co to była za praca?
No może to nie będzie coś takiego standardowego, bo ja jakby z racji wykonywanego zawodu cały czas przebywałem w wytwórniach wódek, win, rzadko w wytwórniach orężady.
Tam wolno wam było pić? Bo
to ja znaczy, należałem do grona takiego niewielkiego fachowców w Polsce, którzy znali się na określonej rodzaju urządzeniach i ponieważ przebywałem na produkcji, to ludzie, którzy tam na stałe pracowali, mieli zakaz, ale ludzie, którzy byli z zewnątrz i coś tam umieli, to raczej byli traktowani jako święte krowy. Tak muszę z perspektywy czasu powiedzieć, że bardzo to pomogło w rozwoju mojego alkoholizmu. Ponieważ no, nieograniczony dostęp do alkoholu darmowego, po wykonaniu pracy i jeszcze imprezy. I jeżeli wszystko funkcjonowało i ja w tej pracy potrafiłem się zrealizować i potrafiłem zakończyć podjęte tematy, to wydawało mi się, że jest wszystko dobrze.
W jaki sposób rozpoznałeś pierwsze symptomy uzależnienia? Czy w ogóle to powstało w twojej głowie?
Uzależnienia nie, dlatego że jak mówi teoria i u nas, jak się mówi w ruchu anonimowych alkoholików, żeby przyznać się, że jest się alkoholikiem, to jest właściwie początek tego dobrego. I powiedzieć o sobie, że jestem alkoholikiem, to jest właściwie tak jak zrobienie milowego kroku do trzeźwego życia. I ja się broniłem rękoma i nogami, żeby do tego się nie przyznawać. Tym bardziej, że mogłem funkcjonować jako mąż, jako pracownik. Potem już mnie oczywiście z budy normalnej państwowej wyrzucono, więc funkcjonowałem jako prywatny przedsiębiorca, co jeszcze pogłębiło jakby możliwości, bo nie musiałem rano wstać, nie miałem obowiązków już takich, raczej swoje rzeczy. A dopóki wszystko funkcjonowało, uważałem, że to jest normalne, że jest wielu ludzi, którzy nie potrafią na trzeźwo sobie poradzić, a ja po pijanemu to robię, no to nie ma jeszcze tragedii. I dopiero przyszedł ten jeden dzień taki, kiedy miałem coś konkretnego zrobić w pracy zawodowej, czekało na mnie dużo ludzi i ja po prostu już nie mogłem wstać z łóżka. I to był taki jeden z momentów przełomowych, kiedy stwierdziłem, że jest tragicznie. Byłem wtedy po takim bardzo dużym ciągu. Ci, co nas słuchają, to sobie zdają sprawę, że jak się miesiąc pije, to człowiek właściwie nie wie, czy żyje jeszcze na realnym świecie, czy to już jest tylko jego wymysł.
I czyli byłeś jak na tak zwanej wydłużonej imprezie, tak?
Tak, na wydłużonej imprezie. To znaczy wtedy już praktycznie organizm alkoholu nie toleruje, a żeby w ogóle móc funkcjonować, to znaczy, żeby móc w ogóle wstać z łóżka i pomyśleć o tym, czy w ogóle z domu wyjść, czy cokolwiek zrobić, to trzeba się napić. Bo po prostu fizycznie już człowiek nie jest w stanie funkcjonować normalnie. Fizycznie. To już nie chodzi o to, że ja się chcę napić. Muszę się napić, żeby żyć, jak to się mówi. No i jak ten czas jakby minął i były takie 3 dni, kiedy jeszcze dalej nie wiedziałem, czy żyję, ale już nie piłem, to było to, że zrozumiałem, że ja jako człowiek przez duże C, można powiedzieć, w tym momencie jestem zerem. To znaczy poczucie własnej wartości sięgnęło tego dna i się strasznie głucho od niego odbiło i pomogło mi jeszcze w tym, że były telefony i żona w tym momencie już jakby dorosła do nieopiekowania się alkoholikiem, o coś takiego powiem. I po prostu mówiła, że nie będę z nikim rozmawiał, bo jestem tak pijany.
Krzysztof?
Ja byłem kiedyś taką ciapą, to znaczy tak o sobie mówiłem, a kiedy sobie wypiłem, to w życie zaczęło się robić takie kolorowe, takie fajne. Kiedy poszedłem na imprezę, kiedy przed imprezą już potrafiłem sobie wypić, no bo zauważyłem wcześniej, że wtedy żadna dziewczyna nie jest żadną barierą, że rozmowa z kimkolwiek nie jest żadną barierą, że bycie jak gdyby na świeczniku, bycie tym pępkiem, tą osobą taką najbardziej lubianą, znaną, tak mi się oczywiście wydawało. Jest wtedy takie fajne i wtedy tak stwierdziłem, że to mi pomaga, że to mi bardzo pomaga, że wtedy jestem kimś. Poszedłem do wojska i pamiętam dokładnie, że moje pierwsze wyjścia na przepustkę, koledzy siadali przy piwku, a ja kupowałem sobie oranżatkę. Na początku wzorowy żołnierz, jakieś tam pochwały wysyłane nawet do domu, do rodziców, do zakładów pracy, ale to do pierwszej porządnej popijawy. Ja myślę sobie, że to gdzieś było już zakodowane. To się tam stało podczas właśnie pierwszej takiej popijawy mocnej. Potem to już poszło od razu. Kiedy byłem na przepustce, nie byłem sam, było nas kilku i wracałem do jednostki i nie było z czym dojechać. Dowiedziałem się, że pojedzie pociąg towarowy i on na tej stacji zwalnia, ale nie zatrzymuje się. Miałem oczywiście pół litra jeszcze wódki ze sobą i z tą wódką stanąłem na torach i zacząłem zatrzymywać z daleka już ten pociąg. O dziwo! Nie rozumiem tego do dzisiaj. Zatrzymał się. Wszedłem do środka z kolegami i z maszynistą, żeśmy te pół litra wypili. Ja już potem nie czułem żadnego respektu przed tym. Nie czułem żadnej odpowiedzialności, żadnego strachu. Jak był alkohol, piłem. Po prostu piłem i zawsze piłem na umór. Mi zawsze było mało tego alkoholu. Nie potrafiłem czekać. Zawsze byłem tym, który popędzał dalej, więcej. Żeby tego ciągle było dużo.
Piłeś czystą czy w drinkach? Bo niektórzy mówią, że jak się pije czystą, to tam gdzieś czerwona lampka powinna się włączyć. Znowuż są tacy, którzy piją wódkę w drinkach i mówią, że właśnie to ich chroni przed popadnięciem w uzależnienie. Jak to jest?
Ja się uważałem zawsze za kogoś lepszego, więc piłem w drinkach. Czysta, jakiś tam jabol, jakieś takie gorsze wino, to nie było dla mnie. Ja byłem kimś. Ja nie chciałem kupować za 3,50 jabola, ja nie chciałem kupować jakiegoś tam zwykłej czyściuchy, tylko ja w drinku, nie? W drinku to piją lepsi. Nie stałem pod budką z piwem, tylko ja szedłem do knajpy na wysokie stołki. To był wtedy taki Krzysiu, który był panem tego świata.
Wanda Wasilewska, Problem z głowy. Opowieść Sławka i Krzysztofa o swoim doświadczeniu w trzeźwieniu.
Ile wam wódka zabrała?
Do pewnego momentu wszystko. Byłem zerem, zupełnym zerem, czyli człowiekiem bez jakichkolwiek wartości, bez swojego ja, bez rozebrany, nagi.
Ale na czym to polegało? Czy, nie wiem, straciłeś pracę, lądowałeś w izbie wytrzeźwień, lądowałeś może w różnych dziwnych miejscach?
Straciłem pracę, straciłem rodzinę, straciłem dom, straciłem przyjaciół, straciłem nadzieję na cokolwiek. Ja w ostatnim dniu swojego picia, pamiętam to doskonale, żeby nie pomóc mojej mamy, to ja chciałem iść się rzucić z mostu. Ja powiedziałem, że koniec, ja już jestem nikim na tym świecie i ja już nie chcę żyć. Dla mnie ten świat już nie istnieje.
I co to był za dzień?
Dokładnie, 3 grudnia 1997, środa. To był ten dzień. U nas we wspólnocie tak się mówi, jeśli nie pamiętasz ostatniego dnia swojego picia, to bardzo blisko jest to następne. Ja pamiętam dokładnie ten dzień. Leżałem u siebie w domu, sam, leżałem w kurtce, ponieważ mieszkanie nieogrzewane, brak pieniędzy na cokolwiek. Leżałem w kurtce, brudny, nieogolony, śmierdzący, zarośnięty. I czekałem tylko tego momentu, kiedy będę mógł, jeśli zdołam oczywiście się podnieść, kiedy będę mógł wyjść z domu i pójść pod sklep, żeby móc jeszcze cokolwiek sprzedać, żeby starczyło na jakikolwiek alkohol. Takim sygnałem, wtedy tego nie rozumiałem, zrozumiałem to po jakimś czasie, takim sygnałem był mój szwagier, który szedł drugą stroną ulicy i ja, kiedy go zawsze widziałem, to mu kiwnąłem ręką, on mi zawsze odkiwnął i było wszystko w porządku, a tego dnia kiwam, on spuścił głowę i przeszedł. Ktoś kupił coś do picia, wypiłem to i szedłem do domu. Szedłem całą szerokością chodnika i gdzieś prosiłem ludzi, żeby mi pomogli, że ja nie wiem, co się dzieje, że ja chcę do domu, że coś jest nie tak. To był pierwszy taki symptom, ale doszedłem jakoś sam do domu. Przez moment się przespałem. Właściwie nie wiem, czy przez moment, czy przez dłuższą chwilę, nie wiem. I w tym dniu przyszła do mnie moja mama. Pierwszy moment był taki, że się postawiłem, no bo któż może mi tu wygadywać, że ja piję, że coś jest ze mną nie tak? No przecież ja jestem panem tego świata, jestem facetem, mnie się należy, ja mogę. Ale to była chwila, to był moment. Potem po prostu uklęknąłem na kolana, zacząłem płakać i powiedziałem, żeby mi pomogła, żeby coś ze mną zrobiła, bo ja już nie chcę żyć po prostu. Ja, jeśli ona mi już nie pomoże, to ja się rzucę z mostu, bo ten świat już do mnie nie należy.
A Sławek?
Ja, będąc pijany, wielokrotnie jeździłem samochodem, a ponieważ prowadziłem interesy na terenie kraju i na zachodzie też troszeczkę, więc przebywałem dosyć duże trasy. I miałem takie zdarzenie, jadąc w mieście, już na obwodnicy, ponad setką, były tam światła. I ja miałem zielone światło. Ale młody chłopak, może 10, może 12 lat, przebiegał przed samochodem. Nawet nie zdążyłem przyhamować. Było to takie ostrzeżenie dla mnie, że jak coś by się stało, to siedziałbym prawdopodobnie do końca życia. Bym go zabił na przejściu dla pieszych, mimo że miałem zielone światło. Zaraz krótko potem przebywam trasę też z południa zupełnie do Gdyni, zdaje się, jechałem wtedy i próbowałem sobie tą sytuację przypomnieć przez lata i muszę wam powiedzieć, że nie mogłem. Dlaczego? Że tak jak potem dowiedziałem się od specjalistów, nazywa się to blackout. Że funkcjonując normalnie, bo nie byłem wtedy pod wpływem alkoholu, ale po piciu jakimś tam, po prostu minęło 12-20 godzin i ja normalnie funkcjonowałem i nie mogłem sobie potem tego przypomnieć ani jednego szczegółu. Gdzie byłem, jak zrobiłem, co zrobiłem, mimo że funkcjonowałem normalnie. I drugi taki przypadek, też samochodem pojechałem w interesach do Niemiec, udał się interes, piłem całą noc i 2 dni chodziłem i szukałem samochodu, bo nie wiedziałem, gdzie go zostawiłem. I potem jeszcze taki pijany wróciłem do domu i następny raz blackout, że już trasy około tam 900 kilometrów. Nie pamiętam nawet 1 kilometra. Pamiętam dopiero, jak zobaczyłem okna swojego domu. I było to już bardzo blisko końca. Sytuacja jakby dobiło to, że na jeden z wyjazdów zabrałem córkę, której chciałem kawałek pokazać, przynajmniej Polski na początek. I też nie wytrzymałem, napiłem się. Miałem taki wypadek, że samochód 11 razy koziołkował, co powiedział mi taki miejscowy człowiek, który to wszystko widział, bo siedział sobie tak przy drodze i tak sobie patrzył. Drzwi odpadły prawie od razu, córka wyleciała po pierwszym koziołku, także właściwie bez nawet drobnych obrażeń. Ja leżałem dosyć długo w szpitalu i to był taki jeden z ostatnich sygnałów, żeby się ratować. Ale nie on zdecydował to, że przestałem pić. Z tym, że od tego momentu już upłynęło może pół roku, kiedy w gorsecie chodząc, nie potrafiąc się ruszać jeszcze, o własnych siłach zupełnie, też jednak po alkohol jeszcze sięgałem. I praktycznie dopiero po takim dłuższym czy miesięcznym ciągu, o którym to już mówiłem, doszedłem do tej sytuacji, gdzie zebrało się wiele takich czynników naraz. Tak po latach, jak sobie uświadamiam dokładnie to, bo powiedzmy w tym momencie nie byłem przekonany co do wszystkiego, do tego, że to już jest to dno, że będę trzeźwiał, tylko wiele czynników. Takich właśnie, że w tym momencie już zostałem bez pieniędzy, dlatego że coraz mniej klientów dzwoniło, coraz mniej miałem pracy jakby zawodowej, bo ludzie już wiedzieli, że ja tak piję i się do niczego nie nadaję. I po tym ciągu takim 3 dni umieram w domu, i mówię do żony, czy mam się i rzucić pod samochód, czy mam zacząć trzeźwieć. A ona mówi, się rzuć pod samochód. I to mnie praktycznie dobiło w tym momencie, bo mówię, no ale to nie kochasz mnie. A ona mówi, kocham cię, ale ci nie wierzę. I to był ten jeden z następnych przypadków, które się w bardzo krótkim czasie wszystkie zeszły i zdecydowały o tym, że w tym momencie powiedziałem to, wiesz co, to pomóż mi, pójdziemy gdzieś, bo ja naprawdę chcę przestać pić. I to był ten dzień.
Dzień, data, miesiąc, godzina, powiedz, pamiętasz?
No, 98 rok był, ale dnia, tygodnia nie. Może dlatego właśnie, że nie pracowałem w państwowym zakładzie i nigdy nie przywiązywałem wagi do dat. Dla mnie czy niedziela, bo czy to była środa, to było obojętnie. To był taki dzień, jak ja sobie ustanowiłem, a nie taki, jaki był w kalendarzu. To znaczy zrobiłem pierwszy krok, ale jeszcze nie zacząłem trzeźwieć. Zasadniczym takim pytaniem, na które musiałem sobie w tym momencie odpowiedzieć, to jest to, że zdałem sobie sprawę, że sam z alkoholem nie wygram.
Problem z głowy. Opowieść Sławka i Krzysztofa o swoim doświadczeniu w trzeźwieniu.
Gdzie się skierowaliście?
Moja mama mnie zawiozła do przychodni. Jeszcze wtedy była przychodnia na Filipińskiej. I tam pojechałem. Pijany. Ja nie wiedziałem po tym spotkaniu pierwszym nic, zupełnie nic. Ja nie wiedziałem nawet dobrze, że tam byłem. Ale byłem umówiony na kolejne spotkanie za 2 dni, na piątek. I na ten piątek... Ja już nie chciałem jechać. Do mnie nadal to nie docierało. No przecież nic takiego się nie stało, Krzychu. No przecież, no, facet jesteś. No zdarzyło się, dobra, przejdzie, będzie wszystko w porządku. Ale byłem też umówiony, że pojadę z moją mamą. I tak mi głupio było po prostu się nie spotkać z tą mamą i nie pojechać. I pojechałem. No i wtedy pierwsza rozmowa. Pani moja Małgosia, która została moją terapeutką, określiła mi, co, gdzie i jak. Porozmawialiśmy trochę i powiedziała rzecz bardzo ważną. Powinienem przynajmniej zacząć chodzić do wspólnoty anonimowych alkoholików. I poszedłem. Poszedłem na pierwszy meeting w niedzielę. I myślę sobie, że to był taki duchowy przełom, ponieważ ja tam nic nie zrozumiałem, absolutnie nic, ale wstąpiło coś, nadzieja wstąpiła. Wstąpiło coś takiego, że kiedy przyjechałem do domu, to ja nie wiedziałem, jak trafiłem do domu w ogóle później. Ta droga była jakaś taka inna zupełnie. To było coś niesamowitego i wszedłem do domu i tylko pamiętam słowa, które wypowiedziałem: Boże drogi, gdzie ja żyłem tyle czasu? Nic nie rozumiałem z tego meetingu, o czym ci ludzie mówią, ale mówili tak by o mnie. Później było różnie, bo dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że przestać pić, to tak jest spokojnie, to nie jest wielki problem. Tylko poddać się temu wszystkiemu, powiedzieć sobie, że to nie ja jestem pępkiem świata i powiedzieć sobie, utrzymać ten stan, dobry stan, takiego spokoju, takiej roztropności, takiej wewnętrznej radości, takiej świadomości, jest bardzo trudno. I tak jest do dzisiejszego dnia. Ja muszę strasznie o to zabiegać i strasznie to szanować i dbać to.
Pierwszy rok trzeźwienia to jest rzecz, o której nie mogę za dużo powiedzieć, dlatego że po moich latach picia percepcja słuchania, postrzegania, myślenia od tego zera bardzo powoli wzrastała, także ja właściwie nic nie pojmowałem. Dosyć szybko trafiłem na grupy anonimowych alkoholików. Terapii właściwie to nie przeszedłem. I chodziłem tam dlaczego? Że atmosfera, jakiś klimat, coś, co jest nieuchwytne, ale coś, co pozwoliło mi przez ten tydzień nie pić. I tak powoli wracałem do zdrowia fizycznego. I po roku dopiero zacząłem się zastanawiać, jeżeli mam nie pić, to co ja właściwie mam robić? I dla mnie takim przełomowym momentem, który nie wiem, czy przypadkowo przyszedł, tak się stało po prostu, że oglądałem taki wykład na wideo Wiktora Osiatyńskiego i on powiedział takie jedno sztandarowe dla mnie zdanie, które właściwie przewróciło mój światopogląd cały na temat alkoholizmu. Jak usłyszałem, że dla alkoholika problemem nie jest alkohol, tylko nieumiejętność radzenia sobie z własnym myśleniem, z uczuciami w dłuższym okresie czasu na trzeźwo. I właściwie od tego momentu zacząłem jakby nowe życie w AA. Po usłyszeniu tego zdania to życie jakby tak, jak krótki film, tak przeleciało szybko i sobie przypomniałem takie najważniejsze swoje życiowe decyzje i zawodowe i no wszystkie były pod wpływem alkoholu, bo ja mówię, że jeżeli ktoś nie pije po dłuższym piciu nawet miesiąc, to trzeźwy nie jest. Ja nie byłem trzeźwy. Mogę to stwierdzić z czystym sercem. To było coś, jakby on ubrał w słowa to, co we mnie było i w tym momencie wyszło na zewnątrz. I pokazało, patrz, Sławek, to tak ma wyglądać, tak masz teraz żyć. To znaczy, to nie była żadna wskazówka, jak konkretnie. To była wskazówka, że ja muszę radzić sobie z każdą codzienną sprawą swoją na trzeźwo. A ponieważ nie radziłem sobie przez 20 lat i mam określony wiek, no to muszę się tego nauczyć jakby od nowa. Uczę się żyć i ucząc się żyć i robiąc postępy, mam nadzieję, że się nie napiję, bo po prostu umiem sobie z tymi problemami radzić na co dzień bez alkoholu.
A powiedzcie mi, bo rozmawialiśmy, ile straciliście przez wódkę, a ile zyskaliście przez podjęcie leczenia? Co osiągnęliście?
Powiem o tych najważniejszych przykładach. Moja żona mnie zostawiła, kiedy piłem. Z żoną już się nie zszedłem razem, natomiast myślę sobie, że mam bardzo dobre kontakty w tej chwili z moim synem. Kontakty z moimi rodzicami, no coś niesamowitego. Pozycja w pracy, w środowisku. Zacząłem nowe życie.
Jako młody człowiek miałem wiele zainteresowań. Począwszy od sportu, poprzez muzykę, interesował mnie teatr. Powróciłem do wielu rzeczy. Ja przestałem pić dla siebie.
Kilka informacji o tym, gdzie szukać wsparcia, gdzie szukać pomocy. W Polsce osoby uzależnione od alkoholu mogą zapisać się na bezpłatny odbieg alkoholowy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Do poradni terapii uzależnień działającej na Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest potrzebne skierowanie. Jest ono natomiast wymagane w przypadku leczenia w całodobowym ośrodku odwykowym, tak jak na przykład w Harcicach. Takie skierowanie może wystawić lekarz, psychiatra. Ja chcę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że nie potrzeba mieć ubezpieczenia na Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego że w Polsce finansowanie terapii uzależnień czy pobyt w ośrodku stacjonarnym, całodobowym na Narodowy Fundusz Zdrowia jest finansowany z tak zwanego funduszu korkowego, czyli z akcyzy za sprzedaż alkoholu w sklepach czy restauracjach. Krótko mówiąc, państwo zakłada, że ludzie, którzy uzależnili się od tego środka psychoaktywnego, opłacili już swoje leczenie, kupując alkohol. To jest bardzo ważne, bo nawet jeżeli ktoś jest bezrobotny, bez dachu nad głową, ma prawo do leczenia. Ja życzę państwu dobrego, trzeźwego tygodnia. Do usłyszenia w następny poniedziałek, godzina 19:20. Wszystkie audycje po emisji są umieszczane na stronie internetowej naszego radia pod zakładką audycje. Tam pod hasłem Problem z głowy znajdą państwo audycje po emisji. Wanda Wasilewska, do usłyszenia.
Problem z głowy.